Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam z Brukseli.
W nadchodzącym tygodniu właśnie Komisja Europejska i, jak to się mówi, Bruksela ma przekazać Polsce pierwsze pieniądze z Funduszu Odbudowy. Takie są doniesienia nieoficjalne niemieckich mediów. Dojdzie do tego, czy to są plotki?
No na razie jest to fakt prasowy, ale ja podkreślam i tutaj cała strona polska podkreśla, że nie ma żadnych podstaw traktatowych, aby te pieniądze były wstrzymywane. Próba uzależnienia przekazywania pieniędzy, czy to z funduszu odbudowy po-covidowej, czy tym bardziej z budżetu na następne 7 lat, nie może, próba uzależnienia od jakichś politycznych warunków jest złamaniem traktatu europejskiego, jest działaniem politycznym, z którym się nie możemy zgodzić. Poza tym, jeśli Komisja Europejska nie rozpoczęła przekazywania tych pieniędzy, no to nie będziemy mogli realizować planów europejskich, na przykład w dziedzinie Zielonego Ładu, bo przecież pieniądze z tego planu odbudowy miały między innymi iść głównie na te cele związane z Zielonym Ładem. Poza tym no, możemy też zacząć myśleć o jakichś retaliacjach. No, jeśli budżet odbudowy miał być tworzony z pieniędzy, które komisja miała pozyskiwać z podatków i z pożyczek, no to w ubiegłym roku myśmy zgodzili na te dodatkowe prerogatywy komisji. Możemy wycofać nasze zobowiązanie i wtedy te pieniądze nie będą gwarantowane przez całą Unię Europejską, ale tylko przez część państw, a to oznaczać będzie, że te pożyczki będą droższe i tak dalej. Więc tu komisja sama zaplątała się o własne nogi, doprowadziła do pewnego chaosu polityczno-prawnego w instytucjach europejskich.
A Radosław Sikorski mówi, że kary już są. Z jego źródeł w Brukseli wynika, że już nie ma czasu na wypełnienie obietnicy likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Pieniędzy nie będzie. To są słowa prawdziwe, czy to te słowa mają na celu podgrzanie atmosfery w Polsce?
Nie, oczywiście, że to jest przedstawiciel totalnej opozycji, robi tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi. Polski europoseł powinien zabiegać o polskie interesy, obojętnie z jakiej partii jest. W polskim interesie jest, aby Polska uzyskiwała fundusze europejskie, bo one się należą za otwarcie gospodarki, nie za taki czy inny ustrój prawny w Polsce. Po prostu jest to rekompensata za otwarcie polskiej gospodarki na hasanie sobie po polskiej gospodarce, silnej gospodarki, między innymi niemieckiej. I wszyscy powinniśmy pracować na rzecz tego, aby te pieniądze do Polski przychodziły.
Właśnie, panie ministrze, czy sprawa hamowania wypłat pieniędzy z funduszu odbudowy będzie głównym tematem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który w niedzielę przybywa do Polski?
No, może być jednym z tematów oczywiście, ale tematów do rozmów między Polską a Niemcami jest bardzo wiele. Po pierwsze, jesteśmy sąsiadami. Oba kraje mają ambicje, Niemcy mają olbrzymie ambicje, można powiedzieć mocarstwowe, europejskie. No, mamy ambicje też zaspokojenia swoich problemów bezpieczeństwa w naszej części Europy, tych interesów są zagrożone między innymi przez działania Rosji i Białorusi. Więc jest wiele problemów, o których trzeba rozmawiać. O bezpieczeństwie europejskim, bezpieczeństwie w naszej części, bezpieczeństwie wojskowym, energetycznym, klimatycznym, o wymianie gospodarczej, o tym, że trzeba przypominać Niemcom, że handlują na znacznie wyższym poziomie z Polską niż na przykład z Rosją, a żyją tymi mitami, że rosyjska gospodarka jest dla nich ważniejsza niż Polska. Fakty mówią co innego. No, są kwestie historyczne.
No właśnie, reparacje powinny być. Czy tutaj, panie ministrze, czy mamy tutaj kwestia reparacji może być mocniej postawiona?
Kwestia reparacji już jest postawiona od lata 2017 roku i powinna być podejmowana, oczywiście tak.
A teraz jeszcze taka kwestia, co oznacza to, że Warszawa jest na trzecim miejscu, gdzie po objęciu urzędu wybiera się Olaf Scholz? Nasze znaczenie wzrosło, czy to są tylko pozory, a może Olaf Scholz przybędzie i będzie nam w jakiś sposób groził palcem? Bo widzimy, że Niemcy grożą, nowa koalicja grozi tak naprawdę palcem całej Europie.
No tak, a jeszcze przed Olafem Scholzem przyjedzie z pierwszą w ogóle wizytą zagraniczną nowa minister spraw zagranicznych, pani Baerbock.
Tak, piątek.
No i ja mam nadzieję, że to jest pewna refleksja w Berlinie na temat wagi i znaczenia Polski, wbrew temu, co mówi ta totalna opozycja, która odsądza od czyjej wiary polską politykę zagraniczną, no, chociażby pokaz przed kilkoma dniami premiera, który przeleciał przez Europę od państw bałtyckich po Londyn. Dzisiaj wybiera się, czy może już jest w Rzymie. Rozmowy przecież no, telefoniczne, ale to wynika z pandemii. Blinken raus, Sullivan Solok i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę przecież Polska przejmuje przewodnictwo w OBWE od 1 stycznia. No to oznacza, jak powiedziałem przed chwilą, olbrzymie agendzie łączącej bądź dzielącej nas z Niemcami. Więc jest o czym rozmawiać i mam nadzieję, że dociera to wreszcie do Niemców, że z Polską nie tylko warto, ale należy rozmawiać. To dobrze świadczy o realizmie niemieckim, jeśli te pierwsze wizyty są w Warszawie.
Francuska gazeta Libération oskarżyła o korupcję i handel wpływami m.in. przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędziego Cohena Lenartsa, ważnych urzędników unijnych związanych z Europejską Partią Ludową Donalda Tuska. Bardzo cicho o tym na zachodzie. Libération praktycznie publikuje te kwestie i pisze o nich. Dlaczego tak jest, panie ministrze? I jakie znaczenie ma ta sprawa? Czy tutaj może dojść do jakiegoś przewrotu?
Pyta pan, dlaczego jest korupcja?
Dlaczego jest tak cicho na zachodzie i tylko jedna gazeta, jest to poważna francuska gazeta, tym się zajmuje. No i jak pan widzi tą sprawę, czy dojdzie do trzęsienia ziemi? Bo tak mówią niektórzy politycy.
To, że takie są afery, no to oznacza, że na ziemi nie mieszkają anioły i ludzie są grzeszni i niestety tak było, jest i będzie. Natomiast no, te afery dotyczą głównie polityków Partii Ludowej, polityków Partii Niemieckiej, Partii Niemieckiej głównie z CDU. Więc nie dziwi mnie, że są to politycy, dominują dzisiaj w Unii Europejskiej, dominują w Europie i od nich zależy, czy dojdzie, rozpocznie się proces wyjaśnienia tych afer, czy nie. Bo widać, że im na tym nie zależy. No ale my będziemy drążyć tę sprawę. Już kilku posłów, europosłów, łącznie ze mną, uruchomiliśmy procedury interpelacji, stawiania pytań do instytucji europejskich. Na przykład nas ciekawi, aby zobaczyć, czy ci, którzy są zamieszani w te afery, na przykład maczali też palce w procedurze uruchomienia artykułu 7 przeciwko Polsce. Węgrom i podejmowali działania tak zwane antykorupcyjne przeciwko innym państwom naszego regionu, Słowenii, Bułgarii, Rumunii. Czy to były tylko zasłony dymne, aby odciągnąć uwagę od swoich działań? Ja myślę, że na tym się nie skończy, że ta gazeta francuska uruchomiła w tej chwili ten, być może będzie cykl artykułów. Tam się toczy kampania wyborcza, więc może to jest jakiś cel również, aby przerzucić uwagę na inne sprawy. No, być może politycy niemieccy z CDU wyciągną też sprawy polityków niemieckich z SPD, która dzisiaj rządzi i jeszcze niedawno wczoraj rządziła też z koalicji CDU. Także ja myślę, że to nie jest jednorazowy strzał i sprawa, jak to się mówi, może być rozwojowa.
A co z TSUE i sędzią Cohenem Lenartsem? Czy powinien, nie wiem, zostać zawieszony, powinien sam zrezygnować, zawiesić pracę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bo to niedawno w wywiadzie dla jednej z gazet opowiadał, że praworządność to jest właściwie wszystko. No to jak tutaj mamy podważenie jakichś działań, zachowań pana Lenartsa, no to jak praworządność jest wszystkim, to może by się oddał pod jakiś osąd. Może tych sędziów TSUE, którzy nie jeździ na te imprezy organizowane z publicznych pieniędzy, a przypomnę, że 9 jest zamieszanych w jakieś dziwne spotkania z lobbystami między innymi.
No tak, i powiedzmy jeszcze, kim są te sędziowie w TSUE. TSUE nie jest klasycznym sądem, składa się rzeczywiście z prawników, czasem sędziów, ale jednak desygnowanych tam, oddelegowanych przez państwa. Oni więc stają się politykami, tak jak oddelegowani przez państwa komisarze Komisji Europejskiej. No w takim razie, jeśli jest podważone zaufanie, to trzeba jeszcze udowodnić, no to też jest problem prawny, wypadałoby rzeczywiście zawiesić swoją działalność do czasu wyjaśnienia takich spraw, no bo akurat w takiej instytucji, która ma sądzić, rozstrzygać o sytuacji, o działalności i ludzi i innych instytucji w Europie, w państwach członkowskich, no jednak powinni być tam ludzie, może no nie w jakichś nieskazitelnych charakterach i życiorysach, ale do których no publicznie nie stawia się wobec nich takich zarzutów. Ale ja nie wiem, czy tam obowiązuje taki honor, jaki klasycznie obowiązuje przeciętnych polityków, którzy zwykle zawieszają swoją działalność, jeśli media upubliczniają jakieś zarzuty wobec nich.
A czy tutaj możemy liczyć na jakieś, powiedzmy, ocieplenie relacji między TSUE a Polską w związku z tą aferą? Może lobby polityczne zadziała w jakiś sposób i te stosunki się poprawią.
No, musimy jeszcze raz powiedzieć, o co chodzi. To jest wojna ideologiczna. To jest dyskurs między lewicowo-liberalną większością polityczną, która dominuje w tej chwili w Europie, a politykami, rządami konserwatywnymi i tradycyjnych wartości, które dominują w państwach takich jak Polska, Węgry, Słowenia i funkcjonują jeszcze poza rządami w innych państwach. W wojnie ideologicznej nie ma kompromisów, nie bierze się jeńców, to jest gra o sumie zero-jedynkowej. Więc ja nie liczę na to, że ktoś tam pójdzie po kompromis. Myśmy już byli zwiedzeni, oszukani w 2018 roku. Poprzednia komisja, Juncker, wystąpił z taką koncepcją kompromisowego porozumienia się w kwestiach praworządności i reform Polski. I Polska podeszła do tego w sposób kompromisowy. Przypomnę, tam chodziło o panią Gersdorf, doszło do pewnych ustępstw ze strony Polski. No, odpowiedź komisji była, jeśli możecie ustąpić, no to możecie zrobić, żeby było jak było, czy wrócić do sytuacji z 2015 roku sprzed wyborów. A więc ja nie liczę na kompromisy, dlatego że tu nie chodzi o poprawę praworządności w Polsce, która kwestia w ogóle nie powinna stać na porządku dyskusji jakiejkolwiek instytucji europejskiej, bo nie należy do kwestii traktatowych, jest to poza traktatem, to są nieobjęte sprawy traktatami europejskimi. Tu, jak powiedziałem, chodzi o wojnę ideologiczną z konserwatywnym rządem.
Estończycy, Brytyjczycy, a niebawem już i żołnierze czescy będą operować na naszym terytorium i można powiedzieć bronić naszej granicy. Mamy rozmowę prezydenta USA Joe Bidena z Władimirem Putinem w związku z trudną sytuacją przy granicy z Ukrainą. Putin po prostu zgrupował tam wojska i wszyscy eksperci myślą i sądzą, przekonani są, że może dojść do ataku. Czy dojdzie do wojny na Ukrainie z Ukrainą, Rosji z Ukrainą? Czy Rosja napadnie na Ukrainę?
No, ja nie chcę żartować, ale w polityce na takie pytanie zwykle odpowiada się takim starym dowcipem, jak to rabina pytano, czy dojdzie do wojny. On odpowiadał, że będzie taka walka o pokój, że kamień na kamieniu zostanie. To jest stary dowcip. Nie wiadomo, dlatego że Putin szantażuje. Taka ilość wojska oczywiście może służyć do rozpoczęcia operacji na mniejszą czy na większą skalę. Ale Putinowi nie jest na rękę rozpoczęcie dużej wojny agresywnej przeciw Ukrainie, bo to jest kosztowne. Ukraina od ostatnich lat wzmocniła się, ma ponad 200-tysięczną armię, to jest druga, trzecia armia w tym regionie po tureckiej i mogłaby zadać potężne straty wojskom rosyjskim. Putin zmierza do tego, aby nękać Ukrainę, doprowadzić do zmęczenia tego społeczeństwa. To społeczeństwo odwróciło się od obecnych rządów proeuropejskich, doprowadziło do swoistego antymajdanu i poprzez taki przewrót wewnętrzny chciałby, aby Ukraina powróciła pod zwierzchnictwo Moskwy. To byłoby najlepsze, bezkrwawe i mało kosztowne rozwiązanie dla Rosjan. Ale nie można wykluczyć incydentów. Nie można wykluczyć incydentu, jak na przykład sprowokowanie Ukrainy i odzyskanie na przykład panowania nad wybrzeżem Morza Azowskiego, więc przebicie się z Donbasu na Krym lądem poprzez wybrzeże, jak powiedziałem, Morza Azowskiego. Także tego typu incydentów nie można wykluczyć. One by oczywiście były kosztowne. Prezydent Biden już zapowiedział sankcje wobec Rosji, ale z drugiej strony ustąpił. Te wiadomości jakieś co godziny się zmieniają, bo pierwsze informacje o rozmowie Biden-Putin były dość korzystne, iż Putin nie uzyskał żadnych zobowiązań ze strony Bidena. Potem okazuje się, że wczoraj sprzedał to Financial Times, że jednak Biden zobowiązał się do jakichś rozmów z Putina na temat dostosowania NATO do wymagań putinowskich. Dzisiaj dowiadujemy się, że jednak Biden zapowiada rozmowy z Żeleńskim i z większą grupą państw natowskich, między innymi z Polską, więc to się zmienia w tej chwili cały czas. Więc wracając do tego, co chce Putin, do czego zmierza, jak powiedziałem, on zmierza do tego, żeby odbudować pozycję Rosji do poziomu, jaki miał Związek Radziecki. Używa wszelkich metod i agresji, i szantażu, i kłamania wobec i nas, wobec Amerykanów, żeby odbudować tę pozycję, a w tym, jak powiedziałem, incydenty wojskowe są niewykluczone.
I tu musimy postawić kropkę i mieć nadzieję, że incydentów nie będzie ani na granicy z Ukrainą, ani Rosji z Ukrainą, ani na granicy Białorusi z Polską. I tego sobie musimy życzyć też na nadchodzące święta i Nowy Rok. Bardzo dziękuję, panie mistrze, za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzę państwu.
I dziękujemy nawzajem i życzymy tego samego panu ministrowi. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem